Dzień dobry, Edyta Jasińska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Witam Państwa.
I dzisiaj o dietach, ale dietach przy lekach przede wszystkim. Bardzo modne terapie, modna i potrzebna farmakologia w mojej ocenie. I właściwie to spotkanie dzisiaj zaczęłabym od dwóch rzeczy. Pierwsza, kiedyś usłyszałam od jednego z chirurgów, że jeśli choroba otyłościowa, to powinna być leczona wyłącznie poprzez zabiegi, czyli tak zwaną chirurgię metaboliczną. A z kolei zdarzyło mi się też słuchać rozmowy z szefem Ogólnopolskiego Towarzystwa Bariatrycznego, który wspiera mocno farmakologię, ale też on podawał liczby, że tylko 4% z pacjentów, którzy do niego trafiają, korzysta właśnie z leków. I na pytanie dziennikarki, dlaczego tak się dzieje, odpowiedział, bo ludzi na to nie stać. Bo te terapie w tej chwili są jeszcze tak drogie. 1000 zł średnio kosztuje miesięczna kuracja. To są duże koszty, to są duże pieniądze. Natomiast, no właśnie, czy z perspektywy dietetyka, psychodietetyka, ta farmakologia dobrze prowadzona, wspierana prawidłowym żywieniem, rozmową z psychologiem, bo ja wychodzę z założenia, że bardzo wiele kłopotów, zaburzeń żywieniowych no, jest w naszej głowie, tak? One z czegoś się biorą. Nie mówię oczywiście o cukrzycach, o insulinooporności, o całym spektrum jeszcze schorzeń, które gdzieś tam do tego można by dołożyć. Natomiast czy rzeczywiście tak jest, że dobrze prowadzony pacjent farmakologicznie, do tego zdrowa dieta, to jest sukces? Czy połowa?
Na początku to chcę tutaj podziękować, że padło to sformułowanie choroba otyłościowa, bo to jest bardzo ważne, żeby to poszło w przestrzeń publiczną, że to jest choroba, tak? Mamy na to kod E66.0. Podkreślam tylko dla jakby utwierdzenia tego, że to jest naprawdę choroba i tak należy to traktować. Jeżeli chodzi o leczenie, bo my tu mówimy o leczeniu tej choroby, tak? Nie mówimy o odchudzaniu. Mówimy o leczeniu choroby otyłościowej. To mamy takie trzy drogi. Ta pierwsza właśnie taka tradycyjna, ciężka. Ona cechuje się dużą skutecznością, ale jest ciężka. Mówimy właśnie tutaj o diecie, o zmianie trybu życia i tylko na tym bazujemy w leczeniu choroby otyłościowej. Ona jest o tyle ciężka, że największym problemem jest ta odroczona gratyfikacja, że pacjent musi podjąć bardzo duży wysiłek, a nagroda będzie daleko. Tak? I często następuje po drodze zniechęcenie, pacjent tam wypada
no
z
my
naszego
jesteśmy,
procesu.
Przepraszam, społeczeństwem, które ciągle wierzy w weź pigułkę zamiast i chcielibyśmy cudownie obudzić się następnego dnia rano, szczupli, piękni, młodzi.
Dokładnie. Bardzo często pacjenci właśnie zniechęcają się po drodze, ale musimy zrozumieć też jeszcze jeden element, że w momencie, kiedy mówimy o chorobie otyłościowej, nie mówimy o takiej prostej redukcji. Mówimy o człowieku, który nie boję się tego stwierdzenia, jest w jakimś cierpieniu, tak? My nie wiemy tak dokładnie, my ludzie, którzy nie borykamy się z tą chorobą, jak ten pacjent odczuwa. Ja z perspektywy słuchacza też w gabinecie, kiedy czuję o tym uporczywym uczuciu głodu, o tym braku sytości, widzę to troszeczkę inaczej, że ten pacjent jest w jakimś cierpieniu, tak? Tam to mechanizmy psychologiczne, ale też fizjologicznie ten człowiek troszeczkę inaczej funkcjonuje. Dlatego na pomoc ruszają dwie inne drogi, czyli farmakologia i chirurgia metaboliczna. My dzisiaj skupimy się tutaj na tej farmakologii i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, narosło bardzo wiele mitów, często szkodliwych mitów dotyczących leczenia farmakologicznego otyłości. A to są naprawdę bardzo dobre leki. Bardzo dobre leki dające nadzieję.
Lekarze, chirurdzy, i przepraszam, że wejdę w słowo, ja też to już słyszałam, że tak naprawdę leczenie, no tu chyba mogę użyć nazwy, Ozempikiem choćby, to powoduje nowotwory nieznanego podłoża i tak dalej, i tak dalej. Ja szczerze mówiąc, rozmawiając z lekarzami choćby POZ-u, którzy prowadzą najczęściej oni właśnie tych pacjentów, którym przepisują leki na chorobę otyłościową, nie spotkałam się ze stwierdzeniem, że nie wiadomo, co dalej, że to nie jest przebadane. Nie, oni śledzą na bieżąco wyniki tych firm farmaceutycznych, które prowadzą, wypuszczają. To są analizy, to są badania, to są pacjenci, których oni, no brzydko to określę, pewnie testują, tak? No bo zanim lek wejdzie na rynek, przechodzi naprawdę długą drogę. To nie jest tak, że my dostajemy w aptece produkt, który testujemy na sobie. Nie, to te testy są robione dużo, dużo wcześniej, zanim on zostanie dopuszczony, że tak powiem, do sprzedaży.
Dokładnie. I właśnie o tych takich szkodliwych mitach mówię, bo to są leki, które naprawdę zrobią bardzo, już robią, bo to są leki, które tak naprawdę my na rynku mamy od 19 lat. Więc tak jak pani mówi, to są leki bardzo dobrze też przebadane. Była, jeżeli chodzi o te nowotwory trzustki, bo rzeczywiście gdzieś w przestrzeń publiczną poszło taka przerażająca wiadomość dla pacjenta. Były takie bodajże 7-letnie badania, które nie wykazały żadnego uzasadnienia, tak, z nowotworami trzustki. Dużo różnych też szkodliwych mitów, o których chyba szkoda nawet na antenie gadać, tak, o utracie wzroku, gdzieś tam jedną celebrytkę,
słyszałam
chyba, któraś z celebrytek się wypowiadała, nie ma, zawierzmy trochę nauce. Tak jak tutaj pani powiedziała, w takich długoletnich analizach nikt by takiego leku nie wypuścił na rynek, tak? I na pewno, naprawdę więcej szkód pacjent odniesie z wieloletniej otyłości, to jest zagrożenie dla zdrowia, niż ze stosowania tych leków. Ja myślę też, że bardzo dużo tych skutków ubocznych, o których się mówi, wynika też z trochę innej sytuacji. Te badania, te leki są przebadane na ludziach, na grupie docelowej, czyli na chorych z chorobą otyłościową i na pacjentach z cukrzycą. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że dużo tych leków jest w takim obiegu, gdzie nie powinno trafić do tego pacjenta. I tam, myślę, te leki, które są jakby podawane trochę samozwańczo, bez kontroli, bo to jest procedura, to trzeba wiedzieć, jak to prowadzić, w jakich dawkach, kiedy zwiększać, jak prowadzić dietetycznie.
Czy nie zwiększać, bo to też się może wydarzyć, jak odstawiać, czy
czasami,
nie odstawiać.
Czasami jest na etapie leczenia wymagana zmiana tego leku, tak? Bo mamy tych leków, dzisiaj to nie jest przedmiot naszej rozmowy, ale my mamy dużo tych leków, mamy semaglutyd, mamy tirzepatyd, czyli słynne Mounjaro, mamy teraz jeszcze nowsze leki do nas idą, więc to są troszkę leki, każde o innym profilu działania. Natomiast ja tak, jak rozmawiam z pacjentami, to te skutki uboczne, które pacjenci często odczuwają, wynikają też z takiej nieprawidłowego przyjmowania, z nieprawidłowy schemat przyjmowania, też z nieodpowiedniego prowadzenia dietetycznego.
To chyba głównie, ja bym powiedziała.
Myśli pani, że głównie?
Znaczy, ja myślę, że głównie, ale też dzisiaj chciałam właśnie o to zapytać, bo bardzo często osobom, które leczą się farmakologicznie przy chorobie otyłościowej, wydaje się, że oni nie muszą stosować żadnej diety, że te leki redukują jakby chęć jedzenia, że to wygląda trochę tak, że no mniej się chce jeść, może inaczej, albo trzeba na początku pamiętać o tym, żeby w ogóle zjeść. Więc ta waga redukuje się mimo wszystko, no bo jakby liczba posiłków jest mniejsza, na talerzu jest zdecydowanie mniej, no to siłą rzeczy, tak? I ja odnoszę wrażenie, że wszystkim się wtedy wydaje, że właściwie to po co dieta, po co pilnować, skoro leki pilnują za mnie? No nic bardziej mylnego, nie?
Chyba taką paradoksalną, największą wadą, w cudzysłowie, tych leków jest ich wysoka skuteczność, tak? Bo rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, pierwszym z takich, bo ten mechanizm jest bardzo złożony, działania tych leków, ale jednym z pierwszych tych mechanizmów jest właśnie te szybsze uczucie sytości. To są leki inkretynowe, czyli analogi GLP-1, czyli tego hormonu, który powoduje uczucie w sytości w naszym, w organizmie pacjenta. I to jest chyba pułapka tych leków, tak? Że to uczucie sytości daje pacjentowi takie przekonanie, że nie musi jeść. Na początku widać bardzo szybkie efekty tego
niejedzenia. No bo to woda schodzi też, drodzy państwo, tutaj miejcie świadomość, że to nie tkanka tłuszczowa na dzień dobry i na początku.
Dlatego tak bardzo ważne będzie tutaj wsparcie też dietetyka, żeby pacjent zrozumiał w ogóle, jaki jest mechanizm redukcji, tak? My chcemy w ogóle w redukcji i również na lekach, na tych lekach, żeby pacjent nam redukował, tak, a nie się wyniszczał. a taki schemat, w którym pacjent w ogóle nie je, tak? Bo w tej takiej euforii całe życie zmagał się na przykład z uporczywym poczuciem głodu. Ta kontrola ośrodka sytości była zaburzona. Więc on był naprawdę w cierpieniu i nagle ktoś z tego to zdjął. Nie ma tego poczucia głodu, więc nie jem, tak? Pewnego rodzaju wolność. A to jest bardzo zgubne, tak? Bo w momencie, kiedy my nie jemy, to nasz organizm poszuka sobie tych zasobów w organizmie.
No ale też nie dostarczamy.
Nie dostarczamy, tak? Nie dostarczamy chociażby białka. Nasz organizm szybko znajdzie to białko w naszym organizmie. Z naszych białek ustrojowych, czyli z mięśni.
No tak. I potem rzeczywiście, no inaczej. Z drugiej strony ja zawsze słyszałam, że jeżeli to robić, to po pierwsze z głową, pod kontrolą lekarza zdecydowanie. Przy wsparciu dietetyka dobrze byłoby, jeśli nie mamy wiedzy. No, choć z drugiej strony są i tacy, którym się wydaje, że mają tą wiedzę, a w praktyce wychodzi coś zupełnie innego. I myślę sobie, że nigdy nic na własną rękę, bo więcej szkody niż pożytku.
Na pewno, na pewno. Nie, bo tutaj często spotkałam się w naszej tej przestrzeni dietetycznej, że te leki odbiorą nam pracę. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Będzie coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy właśnie będą prowadzili pacjenta.
Holistycznie.
Holistycznie też. O właśnie, dobrze, że pani wspomniała, przecież tutaj też potrzebne nam są jeszcze inni specjaliści, jak chociażby psycholog, tak? Przydałby się na początku fizjoterapeuta, mądry trener, który by to fajnie też poprowadził. Ale jeżeli chodzi o tą dietetykę, to myślę, że właśnie są to leki, które nie zabiorą nam pracy, a wręcz przeciwnie, będzie nam tej pracy przybywało, żeby mądrze poprowadzić takiego pacjenta na tym leczeniu choroby otyłościowej, na tej farmakologii.
No dobrze, to tu już doszłyśmy, że tak powiem, do momentu, w którym usystematyzowane zostały pewne rzeczy i też po kolei Państwu, mam nadzieję, wyjaśniłyśmy, czyli jest lekarz pierwszego kontaktu, czyli lekarz rodzinny POZ-u, tam Państwo idą, mówią, że chcieliby, że stać Was na to, bo to jeszcze jest przecież rzecz, która już tu wybrzmiała. No i zaczyna się od wyników badań, drodzy Państwo. I tutaj bym naciskała na to jednak, żeby zobaczyć, z czym tak naprawdę pacjent się zmaga, oprócz tym, co widać. Dostają Państwo informację o tym, że proszę uprzejmie, wszystko jest ok, możecie wejść w te leki. Kolejny krok to jest właśnie psycholog, dietetyk, żeby po pierwsze, tak jak tu padło, pamiętać o tym, żeby jeść i co jeść. Co jeść na początku? Co jeść. Jeśli właśnie przez lata żyliśmy w tym procesie nieustannego głodu, nagle przestaje nam się chcieć jeść i znowu, co na talerz? To tak najprościej.
Tak najprościej. Jeżeli chodzi o taki jakby pierwszy element, to kiedy jest rzeczywiście u pacjentów ten moment, kiedy ten głód zanika. Nie zawsze tak jest, ale często mówią, w ogóle nie czuję głodu. Ja moim pacjentom zawsze radzę, proszę jeść zadaniowo. Jeżeli trzeba, to nawet z zegarkiem. Ustawić sobie regularnie co te 3-4 godziny i nieduże posiłki przyjmować. Co jeść? Teraz są takie już nawet wytyczne. Tych materiałów jest dużo. Są dostępne dla pacjenta, tak zwany błękitny talerz żywienia dla pacjenta będącego w leczeniu farmakologicznym otyłości. To jest taki talerz, który bazuje w dużej mierze, połowa tego talerza to jest białko, tak? Czyli ja moim pacjentów mówię, prosto i konkretnie. Kiedy otwierasz lodówkę, mówisz sobie, muszę zbudować posiłek. Posiłek, pełen posiłek. Pierwsze wyciągam białko. Czyli co to jest? Wyciągam jajko, nie wiem, dobrej jakości mięso, coś może z nabiału, tak? To jest nasza taka baza, podstawa. Pamiętajmy też o białku roślinnym, o strączkach. Później, mówiąc już tak kolokwialnie, wchodzą warzywa, tak? A dopiero na koniec, jak starczy nam miejsca, ten dodatek taki skrobiowy, węglowodanowy, czyli pieczywo, makarony, kasze, ale głównie pamiętajmy, że podstawą tego talerza pacjenta będącego w farmakologicznym leczeniu otyłości jest produkt białkowy. Pamiętajmy
czyli
też...
keto.
Niekoniecznie
nie do końca.
Keto. Niekoniecznie.
Keto jeszcze tłuszcze.
Keto bazuje na tłuszczach. My tutaj bazujemy głównie na białku.
Na białku.
Staramy się, żeby to było takie chude raczej białko, tak? Żeby to nie było właśnie przewaga tego mięsa drobiowego, ryba. Trochę jak myślę o tej diecie, ona się dosyć fajnie wpasowuje w taki model śródziemnomorski. Tak, to jest taki model, moim zdaniem, taki najbardziej optymalny, jeżeli chodzi...
To najzdrowsza dieta w ogóle, śródziemnomorska.
Tak, to jest taka królowa wśród diet, taka najzdrowsza dieta w wielu jednostkach chorobowych. Myślę, że takim bardzo ważnym elementem też dla pacjenta jest ta edukacja, żeby właśnie pilnować tych posiłków, bo zbyt długie głodzenie się też może doprowadzić do takich skutków ubocznych. Kiedy cukier spada bardzo nisko, dochodzi do hipoglikemii, pacjent nam słabnie, drżenie rąk zaczyna się, tak? Mhm. I to jest takie niebezpieczeństwo, bo nie czujemy głodu, nie zapominamy o regularnym jedzeniu, a nasz organizm przecież pracuje. On potrzebuje tej energii.
No, zapominamy też o piciu, zapominamy o wielu innych rzeczach gdzieś tam po
często
drodze.
Często o sobie zapominamy po drodze.
Tak. To, co ważne, to przy wielu lekach, o których tu dzisiaj mówimy, występuje też nietolerancja alkoholu. To w ogóle bezdyskusyjnie, więc tu myślę, że to jest rzecz, którą należy odstawić przy korzystaniu z farmakologii i we walce z chorobą otyłościową, bo to nie służy i nie pomaga, to z całą pewnością.
Myślę, że alkohol nie służy i nie pomaga nikomu.
W ogóle, tak, ale tu mówię tu
tutaj tak, pamiętajmy też, że jesteśmy w leczeniu farmakologicznym, więc może dojść do różnych interakcji z alkoholem.
No i teraz trochę mi się to kłóci w tym sensie, że ja całe życie słyszałam, że na talerzu to przede wszystkim zielone.
Te zielone zostaje na talerzu.
Tylko w innej proporcji.
Tylko troszeczkę zmieniamy jakby układ tego talerza, tak? Że jakby pierwszą rolę teraz odgrywa produkt białkowy i dopiero później właśnie to zielone. Zielone zostaje, zielone jest bardzo ważne i absolutnie nie usuwamy tego z talerza, tylko troszeczkę zmieniamy układ tego talerza. To tak naprawdę jest talerz bardzo podobny jak u pacjenta w leczeniu chirurgicznym. Po zabiegach bariatrycznych bardzo podobnie przebiega żywienie jak u pacjenta w farmakologicznym leczeniu otyłości.
A zdarzają się tacy pacjenci u pani, którzy przez powiedzmy rok, dwa, trzy byli na farmakologii, odstawili tą farmakologię i wrócili do punktu wyjścia?
Zdarzają się.
Z czego to wynika?
Wynika właśnie przede wszystkim z nieodpowiedniego prowadzenia na tych lekach wcześniejszego, często zbyt szybkiego odstawienia. Kiedy pacjent jest zachłyśnie się tym pierwszym efektem i odstawia te leki, również niestety ze względów finansowych, jak często z pacjentami rozmawiam. Czyli leczenie nie jest zakończone, nie jest kompletne, ale też przede wszystkim z tego właśnie, to dzisiaj podkreślamy tu bardzo wyraźnie, z tego braku tego holistycznego podejścia.
Ja myślałam, że powie pani z braku konsekwencji dodatkowo, bo rzeczywiście wszystko jakby zmierza do tego, żeby wyrobić sobie w sobie nowe nawyki, tak? Żeby nauczyć się siebie od nowa, żeby nauczyć się współpracować ze swoim ciałem, organizmem, głową i tak dalej, i tak dalej. Czyli uczymy, tak jak zadaniowo podchodzimy, jak pani mówiła, do tego talerza, do tego jedzenia, to ta zadaniowość nie powinna zniknąć. To ona powinna z nami zostać, tak? No właśnie, a ja spotykam się z tym, że ludziom bardzo często wydaje się, że jeżeli oni już są na tej farmakologii, czyli to, co powiedziałam, to znaczy, że nie muszą tego pilnować, bo leki robią to za nich. No i potem jakby nie wyrabiają w sobie mechanizmów pewnych, nie wyrabiają w sobie tych nawyków zdrowego talerza, zdrowego jedzenia, zdrowego podejścia, czyli odstawiają leki i nic się nie zmienia. Czyli oni idą dalej tym samym trybem, a organizm, jak już nie ma żandarma, który pilnuje w postaci leku, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Czyli wracamy, poluzowujemy gumkę, że tak się wyrażę, i wracamy do tego, co było po prostu, nie?
Dokładnie. I dlatego bardzo ważne jest, żeby te wejście w leczenie farmakologiczne było jednocześnie wejściem w proces. Proces, w którym właśnie pracujemy nad nowymi nawykami, ale też każdy z nas gdzieś nad, bo to każdy musi pracować nad czymś innym. Trochę nad takimi swoim wnętrzem, tak? Żebyśmy też doszli do tego, dlaczego my przytyliśmy. Co było powodem. Tak naprawdę ta otyłość, najczęściej mamy tą otyłość prostą, tak? Że mamy pewnych pacjentów, gdzie naprawdę jest to otyłość polekowa, tak? Leki sterydowe, leki hormonalne. Natomiast najczęściej jest to otyłość prosta i ona, jakby tak powiedzieć metaforycznie, tam rzadko chodzi o jedzenie. Rzadko chodzi o jedzenie. Zazwyczaj trzeba się dokopać do tego, co nas doprowadziło.
To są nagrody, które sobie ludzie robią z różnych powodów.
Często to jest właśnie takie jedzenie emocjonalne,
nagradzanie
się. Ja
muszę państwu powiedzieć, przyznać się do czegoś, bo ja całe swoje życie, właściwie prawie całe życie przesadziłam w tej chwili, byłam dość szczupłą osobą. Przybyło mnie w ciąży, miałam cukrzycę w ciąży i po ciąży została mi insulinooporność. I ja pamiętam ten brak wsparcia tuż po tym, jak urodził się mój młodszy syn. I nie mówię o wsparciu rodziny. Ja mówię o takim wsparciu medycznym, tak? No to było lat 16 temu. I myślę sobie, że nikt wtedy nie wpadł na to, żeby mnie wysłać do psychologa, żeby umówić mnie do lekarza pierwszego kontaktu. Ja na to nie wpadłam. To nie tak, drodzy państwo, że ktoś za mnie miał pomyśleć. Nie, ja na to nie wpadłam, żeby szukać takiej drogi, a z wielu stron słyszałam, weź się za siebie, zrób coś ze sobą, weź się za siebie, zrób coś ze sobą. Ja miałam ogromną niemoc w tym, żeby cokolwiek, i teraz muszę państwu powiedzieć, że w tym chaosie, który miałam we własnej głowie wtedy, w tym nieszczęściu, w którym się znalazłam właśnie, o czym tu już rozmawiałyśmy, ja się nagradzałam na przykład czekoladą. I nie tabliczką czekolady, drodzy państwo, nie, to była kostka, dwie, trzy czekolady, żeby poprawić sobie humor, żeby trochę te endorfiny, że tak powiem, podnieść do góry. 5 lat, to uczciwie państwu mówię, 5 lat zajęło mi znalezienie pomysłu na siebie i drogi. Ja od 11 lat trenuję. Chodzę na treningi o 5:45 rano, drodzy państwo. Zmagam się z różnymi historiami po drodze, natomiast wiem absolutnie, że bez konsekwencji, bez pewnych działań, bez wsparcia osób z zewnątrz, które powiedzą, pokierują, popchną, dmuchną w te skrzydła, nie uda się to zrobić. Nie uda się tego zrobić. Po prostu nie uda się. Nie znam ludzi, którzy mają tak wiele samozaparcia w sobie. Nie znam ludzi z chorobą otyłościową, o tak. Bo znam szczupłych, którzy mówią, a ja mogę tego nie. I proszę uprzejmie. I im to idzie w ogóle bez problemu. Natomiast rzeczywiście spotykając się z osobami, których jest trochę więcej, tak bym to delikatnie ujęła, to tu nie ma konsekwencji. Naprawdę, bo są ciągłe tłumaczenia, że nie wiem, że życie, że bieg, że praca, a że dziecko, nie wiem, chore, a że szkoła, przedszkole, że życie, no po prostu. Więc tak naprawdę w mojej ocenie najważniejsze chyba w leczeniu choroby otyłościowej jest trafić na mądrych ludzi. Na mądrego lekarza pierwszego kontaktu, który powie, okej, działamy, ale psycholog, dietetyk, to wszystko idzie w zespół, nie może być inaczej, nie? Mhm. I znowu moje pytanie, jak wielu lekarzy POZ-u wysyła do was, do pani, swoich pacjentów i mówi tą drogą?
Ja mam chyba generalnie szczęście do mądrych lekarzy POZ-u, takich naprawdę, bo sporo tych pacjentów mamy, przekierowywanych od lekarzy z POZ-u. Natomiast tu chciałabym jeszcze się odnieść do tego, co pani powiedziała, do tego zespołu. My akurat, mam przyjemność pracować w zespole, jeżeli chodzi o przygotowywanie do operacji bariatrycznej, z cudowną panią psycholog, pozdrawiam panią Klaudię Kołacz, i widzimy, jak to świetnie idzie, kiedy to idzie jakby dwutorowo. Pracujemy w jednym czasie, my dietetycznie, ale drzwi w drzwi z psychologiem. Później często gdzieś siadamy, omawiamy sobie tą sytuację i widzę, jak to bardzo jest potrzebne, tak? Psycholog bardzo często widzi to, czego ja nie dostrzegłam tego, tak? I pomaga temu człowiekowi właśnie w tych aspektach takich psychologicznych. To jest w ogóle game changer, jeśli chodzi o leczenie choroby otyłościowej.
Bo wszystko jest w głowie, prawda? Znaczy wszystko przesadzam, dużo jest w głowie.
Dużo jest w głowie.
Nie?
Na pewno jeszcze chciałabym się odnieść, też pani poruszyła tę kwestię, że trochę to jest tak, że syty głodnego nie zrozumie. I tak samo osoba, która jest gdzieś w naturalny sposób szczupła, nie zrozumie osoby chorującej na choroby otyłościową. Tam jest tak dużo mechanizmów, to nie jest tylko brak silnej woli. My dzisiaj wiemy, że to są zaburzone właśnie działania ośrodka głodu i sytości. Zaburzone wydzielanie właśnie hormonów inkretynowych. Dlatego leczenie farmakologiczne. I dzisiaj wiemy, że bardzo często podłożem choroby otyłościowej są różnego rodzaju traumy, tak? Który człowiek nie miał okazji przepracować. Dlaczego? Dlatego ten element psychologiczny jest niezmiernie ważny. Ale jeszcze odniosę się do tego elementu aktywności fizycznej, o której pani tutaj wspomniała. Aż mi trochę szczęka opadła z tą 5:45, jakbyście mnie państwo zobaczyli po drugiej stronie.
Ja nie będę się państwu tłumaczyć, bo to też nie o to chodzi. Natomiast parę razy, że tak powiem, tu dygresję i prywatę zrobił. Mój mąż mnie wystawił, że tak powiem, po południu. Nie wrócił, nie dojechał, a chłopcy byli, moi synowie byli mali, w związku z czym musiałam przerzucić to wszystko na wcześniejsze godziny, bo wtedy nie mógł uciec z domu. Zawsze ktoś był i zostawał z chłopakami. Natomiast rzeczywiście to, jeżeli ja tu mogę państwu podpowiedzieć, nie róbcie tego sami. Naprawdę nie róbcie tego sami, bo jak gdyby nie to, że mam trenera od 11 lat, który ze mną dzielnie w tym wszystkim jest, to wierzcie mi, mam takie dni, że otwieram oczy i myślę sobie, na miłość boską, za jakie grzechy ja muszę. Wieje, pada śnieg po kolana, ale mam pełną świadomość, że mój trener jedzie specjalnie dla mnie na trening.
I to też ten trening, to jest właśnie ten trzeci filar leczenia choroby otyłościowej. Aktywność fizyczna. Też staramy się bardzo mocno wprowadzać pacjenta, przekonywać go, zachęcać, tak? Bo dlatego naszego pacjenta z chorobą otyłościową to jest kolejne wyzwanie. To jest kolejna walka, podjęcie tej aktywności fizycznej. Natomiast jest to niesamowite.
Ale wie pani z jakiego powodu? Ja pani powiem.
Słucham.
Zdarzyło mi się, jak zaczynałam swoją przygodę z treningiem, podsłuchać rozmowę panów, którzy wychodzili do szatni. 3 miesiące mi dawali na to, że wytrzymam. Więc były komentarze. Zdarzyło mi się już po latach treningów słyszeć komentarze na temat dziewczyny, która przyszła na siłownię. Nie boję się powiedzieć, że była 2 razy większa ode mnie, jak nie lepiej. I moja reakcja była krótka, tak? Bo ja też trenerom, którzy podśmiewali się, o tak to delikatnie określę z niej, powiedziałam, że jeżeli ona zobaczy to w waszych oczach choćby, to tu nie wróci. Czyli to jest znowu ocenianie osoby, nie wsparcie, a ocenianie, wyśmiewanie, ocenianie. A proszę mi wierzyć, wysiłkiem dla osoby z chorobą otyłościową jest wyjście z domu, ubranie dresów, które nie zawsze można dostać, tak, w odpowiednim rozmiarze, bo to się też ciągle jeszcze zdarza. Wyjście z domu to jest walka. To jest wojna, którą nastawia się osoba otyła wygrać. I teraz też od czynników zewnętrznych zależy, czy to będzie wygrana walka, nie?
Tak, tak. Od naszych pacjentów też często słyszę te historie, tak? Ten lęk przed bycia ocenianym, wytykania palcami, właśnie jakieś takie niestosowne komentarze. To też jest ten element, który zniechęca pacjenta do podjęcia aktywności fizycznej.
To jest lęk, z którym mierzą się osoby z chorobą otyłościową. Naprawdę, to jest ogromny lęk. Przed byciem ocenianym, tak, to jest chyba najmocniej, ale też przed tym, czy ja dam radę, czy ja wstanę, czy ja wytrzymam, czy ja pójdę tą drogą, czy może ja się po prostu zamknę w domu i
myślę sobie,
niech się dzieje.
Nie wiem, jak u pani to było, może od razu właśnie był ten trening, wejście w ten proces. Ale
5 lat mi zajęło.
Ale ja często moim pacjentom też mówię powoli, małymi krokami. Tak? Dzisiaj ubierzmy buty i wyjdźmy na spacer, tak? I też to, co pani podkreślała, znajdźmy sobie grupę wsparcia. To jest niesamowicie ważne, tak? Dla mnie ten sport jest niesamowicie też ważnym elementem z takich osobistych przyczyn. Moja alma mater to jest AWF.
Proszę uprzejmie.
Tak, tak. Moja pierwsza uczelnia AWF Wrocławski, cudowna uczelnia. Dlatego ja zawsze będę kładła mocny nacisk na tą cząstkę związaną z aktywnością fizyczną.
Przepraszam, to jeszcze, to nawet nie chodzi o to, żebyście państwo stali obok człowieka i mówili, wierzę w ciebie, dasz radę. Nie, ubierzcie te buty i idźcie z nim na spacer.
Tak, bądźmy po prostu obecni. Nie?
Nie? To jest jakby, myślę, najlepszy kierunek.
Chciałabym też państwu, jeżeli słuchacie nas właśnie państwo, którzy jesteście dzisiaj naszym taką grupą docelową, czyli pacjenci z tą chorobą otyłościową, zdjąć z państwa te też takie może takie poczucie winy, jeżeli chodzi o tą niechęć do aktywności fizycznej, bo ta motywacja to jest troszeczkę przesadzona. To nie jest tak, że ludzie mają bardzo wysoką motywację. Ja może tak na chwilę, tak dosłownie wycieczkę osobistą zrobię a propos swojej osoby. Tak jak powiedziałam, jestem byłym sportowcem, skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego i przez jakiś czas naprawdę wypadłam z tego sportu, bo dzieci, bo praca, bo nie mam siły, bo już nie wyjdę z domu. Co zrobiłam? To, co zrobiła pani Asia. Znalazłam grupę wsparcia, tak? I teraz, czy mi się chce, czy mi się nie chce, zakładam buty w każdy poniedziałkowy i czwartkowy, no już wieczór w zasadzie, późne popołudnie i jadę na trening. Jadę do swoich dziewczyn, gdzie jesteśmy w grupie, trenujemy, ale też się wspieramy. Także jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, znajdźcie sobie państwo grupę wsparcia. Ludzie, którzy nie będą oceniać, ale będą przy państwu.
To choćby jednego człowieka, tak jak ja mówię, 5 lat mi to zajęło. Także to nie jest, drodzy państwo, tak, że ja się obudziłam otyła i nagle stwierdziłam, dobra, to działam, coś z tym zrobię. 5 lat, naprawdę, proszę mi wierzyć. Słuchania dookoła, komentarzy, zrób coś ze sobą i tak dalej, i tak dalej. I tu muszę powiedzieć rzeczywiście, że gdyby nie mój mąż, który był ogromnym dla mnie wsparciem, to ja nie wiem, gdzie ja bym dzisiaj była. Nie? Bo mówię, te historie z zewnątrz, które do mnie trafiały, te ocenne spojrzenia, ja to powiedziałam, państwo nie muszą się odezwać, w oczach to widać. Czy państwo oceniają człowieka, czy nie oceniają.
I chyba wyszło nam tutaj zupełnie naturalnie z naszej rozmowy, że mimo, że w Słupsku jest już bardzo dużo takich wspierających miejsc, naprawdę bezpiecznych, wspierających miejsc, cały czas brakuje i to jest taki element, o którym my z moimi koleżankami już od jakiegoś czasu myślimy. Takiego miejsca wsparcia właśnie dla osób borykających się z chorobą otyłościową. Grupa wsparcia, gdzie można pogadać, gdzie można poćwiczyć, gdzie można się spotkać. Mocno o państwu myślimy, szukamy tego przede wszystkim czasu, żeby coś takiego zorganizować,
ale było super.
Ale w naszych głowach już od jakiegoś czasu to rośnie, żebyśmy coś takiego zrobili. Wiemy, jaki był dobry odzew, kiedy przez jakiś czas robiliśmy takie spotkania właśnie dla pacjentów przygotowujących się do zabiegu operacji bariatrycznej, jakie to w pewnym, mam wrażenie, było takie dla wielu osób uwalniające. Nie jestem w tym sam, tak? Możemy porozmawiać. Tu jest miejsce, gdzie nikt mnie nie ocenia. Każdy ma swoją historię.
Tak, bo to jest ważne. My zapominamy oczywiście, tutaj padło dzisiaj wiele, tak? Bo ja trochę państwu zdradziłam, jak to wygląda z perspektywy osoby, która mierzy się i zmaga z własnymi demonami i otyłością. I jak dochodzi się do miejsca, w którym jest się dziś, które jest już super, ale jeszcze nie top, że tak się wyrażę. Natomiast rzeczywiście myślę sobie, że farmakologia, dieta, zmiana nawyków, psycholog, dietetyk, mądry lekarz POZ-u, trener, no gdyby udało się tak idyllicznie do tego podchodzę, kompleksowo zaopiekować człowiekiem, to byłoby cudowne, tak? I jeszcze, żebyśmy mieli społeczeństwo, które nie ocenia. Naprawdę, drodzy państwo, nie oceniajcie.
Pamiętajcie państwo, że zawsze za tym człowiekiem stoi jakaś historia.
Tak.
My tej historii nie znamy, tak? Nie wiemy, co się wydarzyło w życiu tego człowieka. Ja tych historii już troszeczkę poznałam.
To nie są to pewnie łatwe historie.
To nie są łatwe historie. To nie są łatwe historie. I często w tych historiach ta otyłość jest tak naprawdę czubkiem tej góry lodowej. A dopiero pod tą powierzchnią dochodzimy tak naprawdę, co się stało w życiu tego człowieka, że on doszedł do tego właśnie momentu. Uwierzcie mi państwo, nikt nie zrobił sobie tego specjalnie, tak? Naprawdę, nikt specjalnie nie zrobił sobie tego, że choruje na choroby otyłościowe. To było szereg jakichś sytuacji, które tych ludzi do tego doprowadziło.
To ja na koniec dodam jeszcze i nie mówcie o diecie tak zwanej MŻ, bo tu już padło. Tylko konsekwencja, zdrowy talerz, białko, trochę zielonego, drodzy państwo, i na koniec węglowodanów, zupełnie niewielka liczba, to jest droga do sukcesu. Również.
Korzystajcie państwo z pomocy, nie bójcie się państwo prosić o pomoc. A dla wszystkich fanów diety MŻ, to ja mam takie porównanie, to proponuję państwu, którzy właśnie tą złotą metodę polecają osobom chorującym na chorobę otyłościową, przez cały na przykład dzień nie wyjść do toalety. W momencie, jak chce się państwu bardzo, bardzo...
Siku, ja bym tak powiedziała,
tak?
Po ludzku. Tak.
Spróbujcie swoją silną wolą nad tym zapanować. Zapanujcie przez godzinę, dwie,
nad
trzy.
Pęcherzem.
Nad pęcherzem. Spróbujcie, czy to się uda, nie? Czy to się uda. Jeżeli cały dzień przyjmując płyny i kontrolując właśnie ten pęcherz moczowy, wytrzymacie, A myślę, że nie. Pomyślcie sobie wtedy o tych osobach, które codziennie walczą z tym nadmiernym łaknieniem, z nadmiernym z brakiem kontroli nad poczuciem głodu i sytości.
No i myślę, że tu dziś postawimy kropkę, drodzy Państwo. No holistycznie podeszłyśmy dzisiaj do choroby otyłościowej pacjenta, diety, farmakologii, ćwiczeń, psychologa, dietetyka. Ja też mam nadzieję, że powstanie takie miejsce w Słupsku, gdzie osoby z chorobą otyłościową bez oceniania będą mogły
teraz
pójść.
Teraz myślę, że jak już poszło w świat, to...
To niech idzie.
To niech idzie. To niech idzie. To musimy realizować.
No i tu za to trzymam kciuki. Mam nadzieję, że to nie pierwsza rozmowa na ten temat, że będziemy się regularnie spotykać, podpowiadać Państwu, co zrobić, bo no niestety ja to też widzę, że osób z chorobą otyłościową jest naprawdę wiele.
Wiele i przybywa. Wiele. Wiele i przybywa.
No pandemia nam w tym nie pomogła, a może obnażyła, że tak powiem, nasze niedoskonałości trochę bardziej.
Ja jeżeli mogę, też na sam koniec mi przyszło do głowy, bo mówiłyśmy tutaj dużo właśnie tych mitów związanych z leczeniem farmakologicznym otyłości, szczególnie ten nawrót choroby otyłościowej po tym odstawieniu, że jest to niesamowity efekt z odbicia. Proszę Państwa, ten sam efekt występuje w redukcji nieumiejętnie przeprowadzonej. Ten sam efekt niestety występuje po chirurgicznym leczeniu otyłości, jeżeli pacjent jest nieprzygotowany, tak? Zarówno psychologicznie, jak i dietetycznie. Więc to nie jest, myślę, kwestia metody leczenia, tylko to jest kwestia braku przygotowania pacjenta. Jeżeli pacjenta przygotujemy, to naprawdę ten sukces zarówno w chirurgii bariatrycznej, w farmakologicznym leczeniu otyłości, szansa na ten sukces jest dużo, dużo większa.
No i myślę, że tutaj padło już to, co powinno. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia.